Ta ostatnia część będzie już pozytywna, bo szukamy pozytywnych obrazów, czy jak wspomniałem, paradygmatów męskości i otwieramy Pismo Święte. Otwieramy Pismo Święte i co tam znajdujemy? Znajdujemy sporo wspaniałych mężczyzn, którzy to mężczyźni, mimo że żyli w innych czasach i mieli inne zegarki, inne pojazdy, inne stroje, ale tak wewnętrznie byli bardzo do nas podobni, dlatego myślę, że można na tych mężczyzn spojrzeć. A dodatkowym jeszcze ciekawym elementem w Biblii jest jej symbolika, to znaczy w tym myśleniu wschodu, jeśli ktoś miał jakieś pytanie, jak żyć, kim być, to ten, który odpowiadał, bardzo często mówił, popatrz na słońce, albo niewiasta obleczona w słońce, albo ja jestem drogą, powiedział Jezus, prawda? I pokazuje, ja jestem drogą. No to jest symbol i nie tłumaczy w szczegółach co i jak, ale rzuca symbol drogi albo ja jestem światłem i każdy, kto trochę ma coś tam w głowie, to już sobie coś układa, a droga to jest to, 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 światło to jest to, to, to. Dlatego na pytanie o współczesny model mężczyzny Biblia też pokazuje nam odpowiedzi w formie symboli albo jakichś takich właśnie szkiców, rysów. I teraz o tych kilku symbolach, szkicach czy rysach chciałbym powiedzieć. Myślę, że warto może odróżnić jeszcze w Piśmie Świętym znak od symbolu, bo znak zawsze oznacza jedną rzecz, a symbol zawsze jest wieloznaczny. Na przykład symbol słońca czy księżyca, czy symbol węża, można odczytywać i tak, i tak, i tak, i tak, bo i szatan jest wężem, ale też Chrystus odnosił się, mówiąc o sobie, do węża. Więc symbolika ma to do siebie, że ma kilka poziomów. No i teraz właśnie na pytanie, jakim być mężczyzną, otwieramy Pismo Święte i pokazuje nam Pismo Święte kilku mężczyzn, więcej niż kilku, tylko o tych kilku chciałbym powiedzieć i właśnie w kluczu symboli. I na przykład dla mnie symbolem mężczyzny wojownika jest Samson. Samson, bardzo ciekawa postać, jednak nie będę wszystko opowiadał o Samsonie, tylko jest coś takiego, że Samson nas może zainteresować pod tym kątem, że on ma pewną słabość. Wojownik straszliwie silny, bardzo silny, ale ma pewną słabość. Ten wojownik, którego się wszyscy boją, właśnie dzięki tej słabości, można powiedzieć, przegrywa. I teraz kilka słów o symbolu wojownika w Biblii. Tam wojownikiem jest kilku mężczyzn, wojownikami, ale zawsze oni są pokazani w kluczu walki o coś albo o kogoś, o jakieś wartości, a nie walki z kimś. I to odróżnia wojowników biblijnych, wojowników bożych, od wojowników po prostu najemników, żołnierzy. Bo oni zawsze mają jakąś wartość, dobro, pokój, ojczyzna, Bóg, jednolitość wiary w narodzie i o to walczą, nawet jeśli wyjmują miecz i ciachają. Piotr wyciągnął w ogrodzie oliwnym miecz, wziął miecz ze sobą, wyciągnął go z pochwy i uciął Malchusowi ucho. Ale to nie było przeciwko Malchusowi, to było w obronie Jezusa. Tutaj pierwszy papież okazał się też wojownikiem, który ciacha mieczem. Jezus uzdrowił to ucho Malchusowi. Myślę, że warto, gdybyśmy tak o tym sobie pomyśleli, wojownik w Piśmie Świętym, który walczy o jakieś dobro, o wiarę, o rodzinę, czy ja walczę o coś. Jeden facet mi kiedyś powiedział, że jak on się zastanawia nad swoim byciem wojownikiem, to mi proszę księdza, ja cały czas tylko walczę o kasę, o nic więcej. No i przykro tak żyć, że jedynym aspektem mojego wojowania to jest, żeby zawojować więcej pieniędzy. Natomiast no, nie zawojował o swoje małżeństwo, nie zawojował, nie walczył o swoje dziecko. Jeszcze użył takiego porównania, że budował drabinę, ale nie przy tej ścianie, co trzeba. Czyli zdobył pewne pieniądze, ale nie zawojował tego, co powinien zawojować. Nie walczył o to, o co powinien powalczyć. Dlatego ma pieniądze, ale nie ma już rodziny. Jeszcze sobie tak przypominam wojownika, który walczy o coś. Tato jednego z narkomanów powiedział, że on zwierzył się jednemu młodemu księdzu, że jego syn jest narkomanem i ten syn po prostu wyśledził tego chłopaka i w nocy, i to w mieście niedaleko stąd, w nocy wszedł do jakiejś meliny, do jakiegoś pubu czy do czegoś, o drugiej w nocy ten ksiądz wpakował się, taki niski ksiądz, ja go znam, i jeszcze plutki bardzo, wpakował się do jakiejś meliny, którą tam pilnowali jacyś tam ochroniarze, i oni byli zaskoczeni, że taki maluch tam wchodzi w ogóle o tej porze, no nie wiem, czy chyba nawet jeszcze był w koloradce, wziął tego syna, tego swojego znajomego i go po prostu tak wyciągnął go za sweter, wyrwał go stamtąd i wsadził go do samochodu i zawiózł do domu. I oni mi mówili, że to było dla nich takie, to był dla nich taki znak, że kurczę, no Bóg walczy o człowieka, nie? Akurat to była walka, która się dokonała, że tym narzędziem był akurat ten młody ksiądz. Ale walka ma być o coś właśnie. I wojownicy w Piśmie Świętym mają jakąś wartość, o jaką walczą. To nie są tacy, którzy machają szabelką. To są ci, którzy mają jakąś wartość, o jaką walczą. I się narażają, narażają się. Prawdziwy wojownik wie, że może zostać zraniony, może zostać skopany, może nawet stracić życie. Ksiądz Popiełuszko jest wojownikiem i stracił życie w walce o coś. To jest sens wojownika w Piśmie Świętym. Fajnym takim właśnie paradygmatem dla mężczyzny może być przywódca w Piśmie Świętym. Są przywódcy różni. No i chyba najwyraźniejszym przywódcą, który wiedzie naród Izraela do ziemi obiecanej, jest Mojżesz. I też piękna historia Mojżesza, ale zwracam uwagę na to, na co zwrócili uwagę ojcowie Kościoła już w pierwszych wiekach. Co jest siłą Mojżesza? Co jest siłą jego takich przywódczych, mądrych decyzji? Najpierw to, że sam przeżył dużą biedę i słabość. Przecież tam naprawdę groziła mu śmierć, jeszcze jak był malutki. Ale źródłem jego, ojcowie Kościoła pokazują, że źródłem jego przywódczych decyzji było to, że stanął przy skale, dotknął skały i wypłynęła woda, czyli to, czego potrzebowali ludzie. I interpretacja ojców Kościoła tego momentu jest taka, że on dobijał się o źródło swojej mądrości, dobijał się w skale, a skała jest symbolem Chrystusa. Czyli, że tak naprawdę dzisiejszy przywódca, jak ma ze sobą grupę ludzi i jest takie zarządzanie zasobami ludzkimi, jak ktoś ma dwóch podwładnych, to jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Jak skąd brać źródło przywódczych decyzji? Walić w skałę i mówić, Jezu, powiedz mi, jak to ma być? Mojżesz tak robił. I co wypłynęła? Wypłynęła woda, czyli to coś, czego ludzie potrzebowali. Bo jak ja jestem przywódcą, mam przewodzić jakąś grupą ludzi, to ja muszę znać ich potrzeby, muszę wsłuchiwać się w to, co oni chcą, a nie dawać im to, co mi się wydaje, że oni chcą. Prowadzić ich w tym kierunku, w jakim Bóg mi zleca ich prowadzić, a nie w tym kierunku, w jakim ja chciałbym ich prowadzić albo narzucają mi media. Na Kulu często się odbywają takie różne sympozja, spotkania na temat rodziny i padają nieraz takie zdania, że dzisiaj rodzice nie bardzo wiedzą, w jakim kierunku mają prowadzić swoje dzieci, bo już mają zupełny chaos w głowie, czy w tym kierunku, czy w tym, szczególnie jeśli odchodzą od wiary. No to biorą wszystko ze świata. Trochę tak, trochę tak, trochę tak. Nie ma kierunku wychowania w ogóle, nie ma modelu wychowania. Natomiast przywódca Mojżesz prowadzi naród, wydobywa wodę ze skały, ta woda daje im życie i Mojżesz wie, dokąd ma ich prowadzić. Ale właśnie ten symbol skały. Jeszcze przy Mojżeszu coś, co warto się, przy czym się zatrzymać. Naród wygrywa tą walkę, dlatego że Mojżesz ma podniesione ręce, czyli modlitwa. To jest podniesione ręce Mojżesza, to jest symbol modlitwy. Jeśli ja jestem przywódcą, to ja się stanę tyranem, poprowadzę w złym kierunku, zniszczę tych, którym ja jestem, dla których jestem przywódcą, jeśli ja sam nie będę miał, nieraz to boli, tak trzymać ręce w górze cały czas to boli, bo krew odpływa, ale Mojżesz miał pomocników, którzy mu te ręce trzymali i wtedy ci, których on prowadził, wygrywali. Czyli modlitwa przywódcy za siebie, za tych, którymi on przewodzi, jest po prostu no, źródłem dobrego przewodzenia. Tutaj to jest bardzo prosta sprawa. Gdzieś wtedy już, on już wtedy wie, gdzie prowadzi, dokąd prowadzi tych, którym przewodzi. Kolejny ten właśnie paradygmat to jest, niektórzy nazywają kochanek, to znaczy mężczyzna, który zwraca się ku kobietom, zakochuje się, nęci je, ona jego, cała ta relacja damsko-męska. I ciekawym przykładem jest właśnie Salomon. I teraz Salomon jest uważany za autora Pieśni nad pieśniami, czyli miał dosyć dużo, duże doświadczenie w sprawach damsko-męskich i właśnie chcę wam przeczytać, kto to był Salomon. Jesteśmy w pierwszej księdze królewskiej. Salomon miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Biblia jednak nie robi mu wyrzutów, że miał tak wiele kobiet, bo w tamtych czasach było to normalne. Istniały inne wzorce przeżywania seksualności i erotyki, o czym wiemy. Ciekawe jest to, że Bóg w Piśmie Świętym nie wyrzuca Salomonowi, że miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. A teraz co wyrzuca jako kochankowi Salomonowi Bóg? Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i niech nie łączą się one z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi. Jego żony uwiodły więc jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, jak Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, Ochydę Amonitów. I tak dalej, i tak dalej. Także Salomon, no, łobuz był trochę, ale to, co mu Bóg wyrzuca, to jest to, że zdradził. Zdradził jedynego Boga. I są takie historie, ja mogę powiedzieć trochę, może nie wiem, z historii niektórych moich kolegów księży, którzy przewodzili ludziom w drodze do Boga. Związali się z kobietami, odeszli i poszli w takie tango emocjonalno-seksualne, że stracili wiarę przy tej kobiecie. No to jest właśnie Salomon. Nasze pragnienia zwrócone ku kobietom to jest coś normalnego, bo to jest zgodne z naturą. Ale gdzieś w tym kochanku, który jest tutaj ukazany, w tym Salomonie, Bóg ostrzega, żeby w naszym tańczeniu z kobietami, w naszych relacjach, nie doszło do tego, co doszło do Salomona. U Salomona, że zaczął czcić Asztartę, boginię Sydończyków oraz Milkoma, Ochydę Amonitów. Czyli odszedł od Boga po prostu przez te miłości. I to jest bardzo, bardzo ciekawy obraz kochanka, który no, pięknie z jednej strony opisuje w Pieśni nad pieśniami. To po prostu jest to cudowna, zupełnie dla niektórych najpiękniejsza w ogóle księga Pisma Świętego, tak pięknie opisująca relację damsko-męską. Ale autor tej księgi na końcu swojego życia jest tak opisany. Jakże byłeś mądry w swej młodości i napełniony rozumem, jakby rzeką. Do odległych wysp doszło twe imię. Z powodu hymnów, przysłów, przypowieści i odpowiedzi podziwiały cię kraje. Niestety, kobietom wydałeś swe lędźwie i w wyuzdaniu oddałeś władzę nad swym ciałem. I na końcu Salomon jest nazywany głupim, tak naprawdę, mimo że gdzieś w naszej mentalności funkcjonuje jako mądrość Salomona. Także to też jest kopalnia takiej ciekawej dosyć takiej wiedzy w Piśmie Świętym, że pokazuje Pan Bóg nam, zobaczcie, no, normalnie mężczyzna zainteresowany jest kobietą, ale w tym zainteresowaniu nie może aż tak się rozpędzić, żeby stracił swoją duszę i stracił swoją wiarę. Kolejny model to jest dzikus. Dzikus, dzikie serce Eldridge'a jest o tym, nie? Że mężczyzna musi znaleźć w sobie, w głębi takiego dzikusa. Też ten żelazny Jan jest o tym, że my jesteśmy za bardzo grzeczni, że gdzieś tam w głębinach naszej podświadomości jest dzikus i musimy go odnaleźć i się z nim skontaktować. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że mamy się skontaktować i odzyskać dzikusa, który jest w nas. Ale w tym miesiącu rozmawiałem z kobietą, która mówi, mój mąż to jest dzikus. Ja mówię, jak to się objawia? No, że całą noc mnie morduje, ja już nawet nie chcę. A ona, ja mówię, a czy w jakichś innych dziedzinach jest też dzikusem? No nie, tylko w seksie. I ona mówi, no ja się czuję jak dziwka, no. Bo on wie, że ja już nie chcę, ja już nie mogę nawet. Ale to nie o takiego dzikusa chyba chodzi. Chodzi o kogoś, kogo energia, odzyskana energia, kieruje jeszcze w parę innych miejsc niż tylko do łóżka. Także dla mnie mężczyzną dzikusem, czyli tym jurodywym, tym szaleńcem, dla mnie jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel to jest prawdziwy szaleniec i prawdziwy dzikus. Nawet jego ubranie jest tak opisane, że on jest właśnie takim dzikim na pustyni. Nie zwraca uwagi na nic, krzyczy, wrzeszczy, siekiera już przyłożona, nie boi się nikogo i niczego. No i właśnie... Jak Jezus o nim mówi, no to mówi, co wyście wyszli oglądać, że mężczyznę w miękkie szaty odzianego, trzcinę kołyszącą się na wietrze, czyli takiego lalusia odzianego, a w miękkie szaty był ubrany Herod i trzciną na wietrze był Piłat, który uległ kobiecie i który nie chciał niby skazać, ale żona coś tam i skazał go wreszcie. A twardym, dzikim człowiekiem był Jan Chrzciciel, którego energia skierowana była na co? Na to, żeby głosić Królestwo Boże i tak naprawdę przypomnijmy sobie, za co ucięto mu głowę? Ucięto mu głowę w obronie rodziny, bo stanął w obronie rodziny, bo powiedział, nie wolno ci mieć żony twego brata. I za to została mu ścięta głowa. Na to kiedyś zwrócił mi uwagę Daniel Ansz, że obrońcą rodziny, dzikim, zdecydowanym, aż do rozlania krwi właśnie był Jan Chrzciciel. Jego energia była skierowana na obronę dobra, większego dobra, którym była właśnie jedność i spójność rodziny. Więc może tak sobie myślę o tym dzikusie, że ta energia ma być oddana Jezusowi i ta energia ma być oddana rodzinie, żeby rodzina wiedziała, że jeśli rodzinie zagraża niebezpieczeństwo, to dziki ojciec wkracza i walczy o jedność rodziny, o zdrowie dziecka, a nie mówi, no może tak, może śmak, może to się jakoś ułoży. Nieraz trzeba wkroczyć z mieczem i bronić rodziny, czy swojego dziecka, czy swojej żony. Także to jest dzikus biblijny, nie? To jest ten właśnie Jan Chrzciciel, który wrzeszczy, krzyczy, nie boi się królowi rzucać w twarz, ale to jest w obronie czegoś, wielkich wartości. To jest dzikus. O dzikusie no, można dużo przeczytać właśnie u Eldridge'a i w Żelaznym Janie. I jeszcze jest taki wzór mężczyzny mędrca. No, dla mnie mędrzec to jest Jan Ewangelista. Pamiętamy, że to jest młody chłopak najpierw, który jest na piersiach Pana Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Jan Ewangelista to jest mężczyzna, który stanął pod krzyżem, gdy wszyscy mężczyźni uciekli. Wierność Jezusowi pod krzyżem, tam Jan był jako jedyny. Jeszcze parę innych rzeczy. I może z wiedzy biblijnej, może wiecie, może nie, ale mamy cztery Ewangelie w Piśmie Świętym. Mateusz, Marek, Łukasz, to było pisane dosyć szybko, potem długo, długo nic, i z dystansu dopiero Jan, jako już człowiek w podeszłym wieku, pisze Ewangelię swoją Janową. Czyli te trzy jako synoptyczne, podobne do siebie są, ale Janowa jest całkiem inna, pisana z perspektywy człowieka, który coś przeżył, widzi owoce, rozrastający się Kościół, widzi, co jest ważne, co nie, przesiewa te wszystkie rzeczy mało ważne i pisze Ewangelię tylko o istotnych rzeczach. I mędrzec to jest już ten, który właśnie zadaje pytania o same najistotniejsze rzeczy. No tak jak mówią ludzie, którzy przeżyli raka, że to jest błyskawiczne dojrzewanie do mędrca, czyli że jak już wie, że ma się raka, to już się głupotami nie zajmujemy. Już tylko zwracamy uwagę na to, co jest istotne. Już tylko się zajmujemy rzeczami najważniejszymi w życiu. I dla mnie Jan, który pisze swoją Ewangelię, pisze listy, pisze Apokalipsę, to też jest, on jest autorem Apokalipsy, to jest mędrzec, który tak, widzi życie człowieka, sprawy materialne, walka Kościoła, szatan, który działa i opisuje to w sposób taki zdystansowany, bardzo prosty, a jednocześnie taki od razu uderzający w samo sedno. I Jan Mędrzec to jest właśnie ktoś, kto no i poznał gorzki smak życia też, bo przypominam, że Jan był wygnany, przeżył dużo lat na wygnaniu, tylko że ten gorzki smak życia, które musiał poznać przez wiele lat swojego życia, nie przerobiły go w taki sposób, że jest zgorzkniałym ramolem starcem. Tylko pisze list i mówi, kochajcie się, bracia. I zachwyca się Bogiem. Jest to, ktoś kiedyś tak porównał tego Jana do takiej pogodnej jesieni, słonecznej jesieni życia. I myślę, że to jest taki dla starszych szczególnie mężczyzn, żeby przeżywać tą jesień życia w sposób pogodny i żeby przerobić gorzkie smaki, które trzeba było przełknąć w ciągu życia, żeby przerobić na taką łagodność, siłę, powagę, też dystans i zadawanie dobrych pytań. Ale istotą Jana jako mędrca dla mnie jest też to, że on właściwie już z dystansu wszędzie w tym, co się dzieje z Kościołem, bo przypomnę, że Jan jest świadkiem już też prześladowań Kościoła i on wie, że Jezus przepowiedział Królestwo Boże, ale on też widzi teraz, że chrześcijanie idą na rzeź, że się ich morduje i niektórzy z chrześcijan nie widzą w tym Bożej obecności, w ogóle odchodzą od wiary, wyrzekają się wiary, a Jan jako mędrzec we wszystkich tych bardzo trudnych wydarzeniach, zupełnie paradoksalnych, zupełnie jakby niezrozumiałych wydarzeniach, których jest świadkiem, widzi Boga. A Bóg jest tak, tak, tak. I jeszcze w Apokalipsie właśnie opisuje swoją taką Bożą interpretację tych strasznie trudnych chwil Kościoła prześladowanego. To jest dla nas jakaś taka nauka, że mędrzec, Jan Mędrzec, to jest już ten, który dojrzewa do tego, żeby, tak w skrócie powiedziawszy, żeby Boga widzieć we wszystkim. Nawet w tym, co jest najbardziej paradoksalne, zupełnie czego my tego w ogóle nie zrozumiemy. Dlaczego tak się coś wydarzyło, a nie inaczej? Ale mędrzec patrzy i głęboko patrzy i widzi w tym też Boga obecnego. Nawet w tym, że miało być tak pięknie, a teraz wyłapują chrześcijan i dają im lwom na pożarcie. I on widzi w tym coś, że to jest zmaganie, że to jest walka smoka z niewiastą i że smok będzie wygnany, a niewiasta odniesie triumf. I on to opisuje. Czyli głęboko, no, głęboko widzi już wydarzenia własnego życia, ale też głęboko widzi wydarzenia Kościoła. No my na razie jesteśmy w drodze, można powiedzieć, nie rozumiemy pewnych wydarzeń, dlaczego to się tak stało w moim życiu, a nie inaczej, dlaczego no właśnie te nawet pewne straty, wydarzenia zupełnie takie absurdalne nieraz, które mi się wydarzyły. No i kiedyś, jak będziemy mędrcami, to zobaczymy może to jakoś głębiej, że to miało swój sens i miało jeszcze przyniosło dobre owoce. I takim właśnie tutaj w Ewangelii mędrcem jest Jan Ewangelista. Źródłem wierności Jana, źródłem mądrości Jana, jak sobie to jeszcze zapisałem dodatkowo, są dwie rzeczy. Że był wierny Jezusowi przez całe życie, czyli Jan nauczył się mądrości, będąc wiernym krzyżowi przez ileś tam lat. Stanął pod krzyżem i tak gdzieś duchowo przy nim stał. Edyta Stein napisała taką książkę Mądrość krzyża. Rzeczywiście, jeśli my się uczymy przez 50 lat mądrości krzyża, to się jej nauczymy. Natomiast jak będziemy niewierni krzyżowi i odejdziemy od niego, to nie wiadomo, jakimi będziemy staruszkami. W jednym z artykułów o męskości przeczytałem takie zdanie. Na starość babcia mądrzeje, dziadek dziadzieje. To trochę przerażające. W każdym razie, żeby nie było tak, to myślę, żeby dziadek nie zdziadział, mając babcię, która mądrzeje, no to dziadek musi gdzieś już teraz pomyśleć, żeby był wierny mądrości krzyża. I ta mądrość ukształtuje w nim mądrego dziadka, o którym nie będą mówić tylko, że zdziadział. A drugie źródło mądrości mędrca, Jana, jest to, że wziął Maryję do siebie. Może kiedyś o Maryi jeszcze powiemy w życiu mężczyzny, ale tylko to, że jak Pismo Święte zostawia nam tylko takie zdanie, wziął ją do siebie spod krzyża, to nie oznacza, że wziął ją do swojego M3, do jakiegoś tam mieszkania zbudowanego z cegieł. Wziąć do siebie to jest taka formuła biblijna, która oznacza, że wziął ją do swoich spraw, do swojego życia, że wziął ją do swojego świata. Bo przypominam, że Maryja jest nazywana stolicą mądrości albo wcieleniem nawet mądrości Bożej. Stolicą w sensie siedzeniem, na którym mądrość spoczęła. Mądrość Boża spoczęła w Maryi. Jeśli ktoś chce być mądry, to niech patrzy, jak Maryja siedzi, jak Maryja jest tym właśnie stolicą, tym fotelem, na której jest mądrość Boża siedząca. I teraz dochodzimy do kluczu naszego w ogóle spotkania, do klucza naszego spotkania, mianowicie lew i baranek. Lew i baranek. Dlaczego lew i baranek? Otóż cytat z Apokalipsy. Przypominam, że Apokalipsa to nie jest taka księga, która zapowiada koniec świata, tylko Apokalipsa jest odsłonięciem, tak jak nieraz w teatrze, są dwie sceny, jedna dolna i górna. To kluczem do zrozumienia Apokalipsy jest to, że ona pokazuje pewne sceny na dwóch scenach. Dolna to jest ziemia, a górna to jest niebo. I właśnie czasami te dziejące się wydarzenia czasami się przenikają. Czasami pokazuje Apokalipsa niebo, co się dzieje w niebie, czasami to, co się dzieje na ziemi aktualnie. I teraz właśnie w swojej wizji Jan opisuje. Mówi do mnie jeden ze starców. Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, także otworzy księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem stojącego baranka, jakby zabitego. Czyli można powiedzieć, w jednym zdaniu Jan daje nam lwa i baranka jako dwa symbole Chrystusa, człowieka, Boga i mężczyzny. I teraz lew. Jak mamy odczytywać symbol lwa? Przede wszystkim to jest siła, męstwo, odwaga, królewskość. Ta królewskość szczególnie, bo ona, królewskość to jest chrzest. Każdy z nas usłyszał na chrzcie, że mamy iść za Chrystusem Królem. My jesteśmy dziećmi Króla, z tego wynika godność, wielka godność dziecka Króla. W Biblii też lew jest zwierzęciem, którego inne zwierzęta się boją. Jest też obrazem zaufania do siebie, głębokiego osadzenia w sobie i spokoju. Księga Przysłów. Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew, czyli spokój i zaufanie do siebie. Lew wreszcie to zwycięstwo i właśnie jako zwycięskiego lwa pokazuje Chrystusa Apokalipsa. W Jezusie autor Apokalipsy widzi zwycięzcę nie tylko w Apokalipsie, ale też w Ewangelii Jana, kiedy jest powiedziane, że jak Jezus był prowadzony, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że Jezus jest pokazany jak zwycięzca nawet wtedy, kiedy jest prowadzony już na ukrzyżowanie, jest prowadzony do aresztu i potem na ukrzyżowanie. Pierwsza rzecz, jak Jezus pyta, kogo szukacie, i żołnierze padli na twarz, to jakby niezrozumiała zupełnie scena. A druga scena to jest to, że posadzili go na miejscu litostrotos, a litostrotos to było miejsce sędziego. Że tak naprawdę on jest niby sądzony, ale Jan podkreślił, co to był za fotel, gdzie oni go posadzili. To był fotel, który był fotel zarezerwowany dla sędziego, który rozstrzygał ten to, a ten to. Także pokazuje Jan właśnie Jezusa jako lwa zwyciężającego, nawet w scenie jego aresztowania. Że on i tak nad wszystkim panował, i tak wszystko miał zaplanowane, co do dnia i co do każdego szczegółu. Baranek to jest młodość, niewinność w Biblii, czystość, łagodność, wreszcie ofiara za grzechy i przynosząca pojednanie i pokój. Baranek to jest też ten, który dźwiga czyjeś zło, zło świata na sobie. Myślę, że czasami jak ktoś ma kogoś, za kogo jest odpowiedzialny, na przykład dzieci, to musi poczuć na sobie, że musi na swoich plecach poczuć zło, które uczyniło dziecko moje. No, nasi rodzice mogli też coś takiego kiedyś przeżyć, że za nasze występki musieli oni to ponieść na sobie, oni zgryźć ten taki gorzki smak tego zła, które myśmy uczynili. Baranek daje się prowadzić. Z pozoru jest bierny, ale przecież jest to bierność zadecydowana przez niego. To jest dla duchowości mężczyzny bardzo ważna rzecz, ponieważ my lubimy brać sprawy w swoje ręce, tylko to branie sprawy w swoje ręce prowadzi nas czasami do odrzucenia Boga, bo mówimy, no to ja już właściwie mam wszystko, panuję nad sytuacją, to po co mi Pan Bóg? Mam do taką pensję, że już mi Pan Bóg nie jest potrzebny. Już wszystko właściwie jest pod moją kontrolą. Natomiast baranek daje się prowadzić, mimo że sam wie, o czym sam może decydować. Kiedyś słyszałem, że są jakby warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje niezależności. Jest niezależność taka społeczna, że ja muszę umieć zarobić na siebie i na swoją rodzinę, ale jest taka niezależność fundamentalna, że nawet jeśli ja jestem na tyle samodzielny, że zarobię na swoją rodzinę i na siebie, to ja jeszcze wieczorem uklęknę i podziękuję Bogu za to, że ja mogę zarabiać na siebie i na swoją rodzinę, bo uznaję, że nawet moja niezależność społeczna i finansowa jest zależna od tej zależności fundamentalnej. Dlatego, żeby się to nam nie myliło, że my musimy zarabiać na swoją rodzinę, musimy pracować, musimy zapewniać materialne dobra tym, którzy są nam powierzeni, ale każdego dnia musimy powiedzieć, ale fundamentalnie to ja nie jestem niezależny od Boga, bo On może dzisiaj powiedzieć, pyk, już mnie nie ma. Baranek to jest ten, który oddaje swoje życie i nikt mu go nie zabiera. Bardzo ciekawa rzecz, że Jezus nie był barankiem w takim sensie, że go po prostu kopali z każdej strony, tylko on, jak go chcieli tu czy tu poniewierać, zrzucić ze skały, to on odchodził. Nie, teraz nie. Teraz nie będę oddawał swojego życia. Teraz mnie nie zabijecie. Ale on zdecydował, kiedy odda swoje życie. I dlatego mógł powiedzieć tak, mojego życia nikt mi nie zabiera. Ja sam od siebie je daję. I to jest prawdziwy baranek. My tak nieraz z księżmi rozmawiamy, że są nieraz tacy naburmuszeni księża, mówią tak, ci coś ode mnie chcą, ci dzwonią, ci, to tak jakby ciągle mi życie zabierali. I wtedy jest się rzeczywiście naburmuszonym i smutnym. Natomiast jeśli się zrobi taką przewrotkę w głowie, że to ja daję to im, ja daję mój czas mojej rodzinie, ja chcę dać mój czas mojemu dziecku, to dziecko mi mojego czasu nie zabiera, bo ja mu je daję. To jest to samo, ale nie to samo. Wtedy zupełnie inaczej wygląda ten baranek, właśnie którego nikt nie obdziera z niczego, tylko on daje swoje życie swojej rodzinie. Nie jest okradany z czasu, tylko jest tym, który daje swój czas. To jest, można powiedzieć, tak proste, że aż trudne do zrobienia. I teraz jeszcze tak, Jezus jako baranek jedyny, ten z dużej litery, bierze na siebie zło świata. I Biblia właśnie używa tutaj słowo tu kosmu, czyli wszechświata. Jezus jest barankiem, na którego wskazał właśnie ten szalony Jan Chrzciciel i powiedział, on bierze na siebie zło całego kosmosu. To jest Jezus baranek. Natomiast my jesteśmy w nim jako te małe baranki i czasami jest tak, że musimy wziąć właśnie na siebie zło, no zło jakiegoś świata, że ktoś nas skrzywdzi, że ktoś nam wybije szybę, że ktoś nam porysuje samochód, że ktoś nas oszuka, I to jest zło. I my mamy to nieść. I nie oddawać złem za zło. To jest właśnie to coś, co oddziela nas, odróżnia nas od ludzi spośród naszych znajomych. Że my za zło nie oddajemy złem. Tylko zło, które wbija się w nas, my nie wyciągamy i nie walimy tym złem w tego drugiego. Tylko niesiemy to z taką godnością, jak niósł Jezus zło całego kosmu, całego wszechświata. To jest właśnie prawdziwy baranek. No i teraz wszystko to zamykając, tego lwa i baranka, chciałbym powiedzieć, że najważniejsze to jest tak naprawdę to i. To jest to i, to znaczy to połączenie. Bo tak, samotny lew, nie połączony z barankiem, to jest bandyta, tyran, cham, terrorysta. Natomiast samotny baranek, nie połączony z lwem, ofiara, fujara, fajtłapa, nie ma nic do powiedzenia nikomu. Dzieci mówią, przecież ja mojego starego, sam słyszałem w Nałęczowie, idzie 2-13-latków i mówi tak, ja mojego starego zgreda ustawiam od samego rana. No jak stary zgred mógł być w moim wieku w ogóle, tak sobie obliczyłem. Jak stary zgred nie ma nic do powiedzenia w domu, no to łebek 13-letni go będzie ustawiał, bo on jest barankiem. Natomiast to bardzo ważne jest to i żebyśmy jakoś szukając tego jakiegoś swojej drogi, no pomyśleli, że rzeczywiście, no w Jezusie to było. W Jezusie były te skrajności połączone. Jest lwem, który walczy o nas, walczy o każdego człowieka, walczył wtedy, kiedy był na ziemi w postaci ludzkiej, ale też każdy z nas mógł doświadczyć pewnie nieraz w swoim życiu, że pakujemy się w jakiś syf, w jakieś bagno i ktoś nas wyrywa. Przecież on to robi, używając swoich nieraz sług. A jednocześnie jest barankiem, który w każdej mszy świętej no, delikatnie daje się w nasze ręce i dysponuje, znaczy daje się nam do dyspozycji naprawdę jak baranek i gładzi nasze grzechy. Także to i jest tutaj ważne. Także na razie skończymy. Oczywiście ja wyciągnąłem takie najważniejsze, jakieś takie dla mnie najważniejsze wzorce, modele, obrazy męskości, jest ich tam jeszcze więcej w Biblii, no ale jest to właśnie kopalnia, do której zachęcam się jak najczęściej do tej kopalni się dobierać. Także dziękuję bardzo. Jeszcze przed mszą świętą mamy chwilę na coś tam.